Jest, to jest tak, jak ktoś nie, że się źle ubiera, nie? I tak, tak nie przejdzie.
Że go skreślasz na początku. Tak, właśnie, tak, tak. Czy skreśliłabyś faceta na początku?
Który się źle ubiera? Nie.
A który się źle odżywia?
Który się źle odżywia? Kurczę.
Może być na przykładzie twojego obecnego chłopaka. Jakby,
ja nie mam chłopaka, dobra, jestem singielką.
To jest tak, powiedzmy, przychodzi jakiś, nie wiem, Darek, nie, i mówi ci...
Masz chipsy na chacie.
Zapraszam cię na randkę do McDonalda.
Ha, do McDonalda! To bym nie poszła.
Ciao wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Buongiorno, jestem Mateo Brunetti. Tutaj ze mną Oskar Dąbkowski. Dzisiaj mamy odcinek, mamy gościni.
Gościnie, tak.
Gościnie?
Tak.
Gościnie, ale to jedna, gościni. Tak.
Niech ci będzie.
Była w Top Model, w Hell's Kitchen, jest dietetyczką i studiowała też psychodietetykę.
O, tak.
Była także Miss Afryka w Irlandii.
Tak.
Ma korzenie polskie, nigeryjskie.
Jakich ona nie ma korzeni?
No, chyba ma całe drzewo po prostu.
Tak. No i to, czego się z dzisiejszego odcinka dowiecie, to, że jest także uznaną polską aktorką.
Oj tak. Zapraszamy dzisiaj do rozmowy Osi Ugono.
The one and only. Go.
To w ogóle a propos Oscarów, to jest bardzo ciekawa zawsze historia, bo ja to śledzę od lat. Teraz były nominacje ogłoszone tydzień we wtorek. No i oczywiście najczęściej nominacje dostają te filmy, które, po których się cała branża spodziewa, że dostaną, ale zawsze są takie wrzutki takich pojedynczych nominacji, o których nikt nie wie, właściwie których się nikt nie spodziewa. I w kategoriach aktorskich w tym roku było tak, że było 5 dużych nazwisk z tych mainstreamowych filmów i na przykład w nominacji dla najlepszego aktora nominację dostał ten chłopak, który zagrał w tym brytyjskim serialu na HBO Max o Zwykli Ludzie, tak? Na podstawie...
Oh my goodness! Oglądałam to niedawno.
Ale mówisz o...
Ten Irlandczyk, tak.
Irlandczyk, tak. On ma 26 lat. Nie pamiętam, jak się nazywa. Nie obejrzałem tego serialu w końcu. Moja przyjaciółka zachwycona, Maja Hitro. Natomiast on dostał nominację za jakiś taki malutki, bardzo kameralny brytyjski film After Sun, gdzie gra ojca. Ma trudną relację z córką. Niskobudżetowy film, nie wiem, czy kosztował $1 million nawet. To samo w kategorii aktorskiej, gdzie były 4 mocne nazwiska i nagle pani w ostatniej chwili w ogóle weszła też tą kampanią taką promocyjną w Hollywood, się przebiła do tej czołówki. Za każdym razem jest kilka takich zaskakujących nominacji. Zastanawiam się, jak to działa w ogóle. Wiecie, co tam finalnie wpływa na to, że te nominacje się układają tak, a nie inaczej. Ty, Osi, w ogóle oglądasz Oscary?
Nie oglądam, ale wydaje mi się, że bardzo często nominują filmy, które mają ładne obrazki. Aha. Ładne obrazki i filmy, które pokazują zwyczajność w ciekawy sposób. W sensie, moja siostra na przykład uwielbia filmy, studiowała kostiumografię, moja młodsza siostra Ogi, więc ona ma inny sposób patrzenia na filmy i ona często mi tłumaczy pewne rzeczy. Na przykład ja oglądam ten film, takie fabuła jest słaba, jakby nic się tutaj nie dzieje, nie ma miłości i tak dalej. A Ogi, wow, tutaj kostium jest, nie wiem, z epoki
wiktoriańskiej,
dokładnie. I w piękny sposób pokazali, nie wiem, tą relację, długie ujęcie, pasję i tak dalej. A później mam, o, faktycznie. Więc ja zaczęłam oglądać inaczej filmy i zaczęłam doceniać pewne rzeczy. Natomiast ja i tak patrzę najbardziej na tą fabułę. Więc jeżeli dla mnie film jest nudny, to jest po prostu nudny. Tak, bardzo często właśnie słyszę o filmach, które wygrały i to są zazwyczaj takie filmy, które pokazują zwyczajność w piękny sposób.
Mm-hmm. Okay. Czyli twoja siostra Ogi otwiera ci oczy na kino.
No. Tak.
A ty jesteś jakoś związana z kinem, aktorstwem i tak dalej, ponieważ, powiem dlaczego.
A no, dawaj.
Jeżeli czy ktoś wygoogluje, to wychodzi, że na film web jesteś zapisana jako aktorka.
Masz tam jakiś profil.
Polska aktorka.
Osi Ugono.
Tak.
Okej.
Nie otworzyłem tego linku, ale faktycznie mi się wyświetlił. No. Co tam jest? Tam patrzyłem. Ale są jakieś produkcje?
Nie, nic nie ma. Wow. Pisze Osi Ugono, polska aktorka, znana z, już nie pamiętam, Lip Sync Battle i Ustawka i Fort Boyard. I pisze polska aktorka.
Ale no bo zagrałaś w tych programach.
No zagrałam, ale siebie.
To też jest rola.
Znaczy, wiesz, siebie potrafię grać, ale no nie wiem, czy... Znaczy, wiesz, gdyby ktoś mi zaproponował jakąś fajną rolę, to potraktowałabym to jako wyzwanie. A ja bardzo lubię wyzwania w życiu i lubię próbować nowych rzeczy. Natomiast czy to by jest albo było kiedykolwiek moim marzeniem? Raczej nie. Ale lubię oglądać filmy. Ostatnio też
Poleć nam coś.
No właśnie mogę polecić ten film Normal People. Ten film właśnie, o którym mówiłeś.
To serial chyba.
Tak. Znaczy dobra, przepraszam. No,
jakkolwiek, tak.
Serial, film.
Tomasz Raczek mówi, że to jedno i to samo, więc jakby jasne.
Fabuła. Długi film.
Tak. Okej, okay. Jasne.
Bardzo mi się spodobał, zwłaszcza, że mieszkam w Irlandii 9 lat. Więc jakby ten cały vibe tego secondary school, mundurki i tak dalej, ja to przeszłam. I te relacje też damsko-męskie były bardzo podobne. Tylko, że ja chodziłam akurat do szkoły dla samych dziewczyn. Gimnazjum, liceum. No tak, śmiesznie. Ale tak, ten film właśnie pokazywał taką normalność w bardzo piękny sposób, więc totalnie każdemu polecam. Pokazali miłość też inaczej niż normalnie pokazują w amerykańskich filmach. W amerykańskich filmach zawsze jest tak, że nie wiem, jest jakiś problem, a później jest od razu rozwiązanie, tak? Przywiązujesz się bardzo do tych postaci. Te postacie zawsze jakby niby wiedzą, co zrobić i nie wiem, i zachowują się we właściwy sposób. Tak jak powinni... Nie, bo tak, w prawdziwym życiu bardzo często jak mamy relacje, to przez brak komunikacji no po prostu nie jesteśmy w stanie się zachować tak, jak powinniśmy się zachować. Tak jak dana osoba chciałaby, żebyśmy się zachowali. W hollywoodzkich produkcjach zazwyczaj...
To jest wszystko poprawne.
Tak, to jest poprawne i ludzie niby, nie wiem, czytają w myślach. A tutaj właśnie było pokazane to, że są problemy w komunikacji i jaka ta komunikacja jest ważna w relacjach. I to właśnie codzienność, normalność pokazana w bardzo piękny sposób.
Czyli zwykli ludzie, to podpowiemy tylko na HBO Max serial, tam nie wiem, 6 czy 8 odcinków, na podstawie fabuły Sally Rooney, czyli jakby uznanej też pisarki, która tak właśnie opisała tę relację, bo ja czytałem tę książkę i bardzo mocno,
czytałem
i bardzo mocno mnie ta książka denerwowała, bo to, o czym tam się działo, to o czym mówisz, serial nie skończyłem, ale książkę przeczytałem, gdzie ten związek, mam wrażenie, i ta relacja nie udały się właśnie przez brak albo złą komunikację. To, że oni się ciągle komunikacyjnie mijali, rozmijali, nie mogli się wzajemnie na różnych etapach rozwoju zrozumieć, złapać, dostosować. Powiem wam, że skończyłem tę książkę i byłem tak wkurzony, słuchajcie, na to, że to się nie udało, właśnie przez to, że oni do siebie wysyłali na przykład sprzeczne albo nieczytelne sygnały. I myślę, że to jest w ogóle klucz i clue do udanego związku. A naszym gościem, drodzy państwo, jest dzisiaj Osi Ugonoch, polska aktorka, jak się okazuje.
Tak, dobra. Opowiem wam dzisiaj o filmach.
Filmowy odcinek.
A miałeś kiedyś w życiu tak, że właśnie przez brak komunikacji jakieś relacje, nie tylko związkowe z partnerem, czy z kimś innym się rozwaliły? Przez jakiś... powód, nie?
Albo randki się nie udały, bo podobno chciałaś nam o tym opowiedzieć.
Albo nawet w rodzinie, nie? Wiesz, jak to jest
oczywiście.
W rodzinie, na święta, kiedy nagle, nie wiem, polityka wychodzi jako
albo
temat.
Religia.
Albo religia.
A pytamy, bo was tam jest sporo.
Tak, ale to jest bardzo ciekawe i bardzo głębokie pytanie tak naprawdę. Czy jakieś relacje mi się rozwaliły przez brak komunikacji? Prawdopodobnie. Chociaż ja i tak jestem osobą, która mówi często o tym, co myśli, więc raczej się nie kryję z moimi myślami. I czasami mam problem z tym, że za mało filtruję pewne rzeczy, więc raczej u mnie na odwrót. Jak chodzi o rodzinne sprawy, no to u nas w rodzinie każdy jest jakby taki otwarty jakby z komunikacją, więc raczej tutaj nie mamy takich problemów. Ale jak już chodzi o sprawy sercowe, o relacje.
I nie chodzi o oddział kardiologii.
Tak. Ulubiony żarcik Mateo.
Czekałem na to tyle godzin. Tak.
To jest super,
dlatego,
super
dlatego tak podprowadza te tematy sercowe, żeby zawsze móc zareagować. Yo, mam to.
Kurczę, naprawdę to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli coś się rozwaliło kilka lat temu, właśnie przez brak komunikacji, to ja też jestem taką osobą, która nie boi się później napisać i kogoś przeprosić za coś. Więc miałam taką sytuację z byłym, gdzie rozstaliśmy się. To akurat nie do końca może był brak komunikacji, a po prostu mieliśmy jakieś tam zgrzyty, bla, bla, rozstaliśmy się i napisałam mu po jakimś czasie, że kurczę, jakby teraz rozumiem, jaki był dobry i że ja może po prostu nie byłam na tym etapie wtedy, żeby zrozumieć pewne rzeczy, które on próbował zrobić dobrze dla mnie. Też uważam, że bardzo ważne jest znalezienie wspólnego jakby języka miłości albo poznanie języka miłości drugiej osoby. Co nie? Chociaż to trochę nie na temat, ale tak, uważam, że to są bardzo ważne rzeczy i czasami jak jesteśmy w relacji, staramy się kochać tą osobę, pokazać jej, jak bardzo nam zależy, bo tak my chcielibyśmy być kochani. Na przykład niektórzy ludzie mają, nie wiem, dotyk jako język miłości, że po prostu potrzebują tego bardzo dużo, a inna osoba ma, nie wiem, acts of service, czyli wolą jak, nie wiem, wolą dostawać prezenty, albo wolą jak ktoś pamięta i robi te malutkie, drobne rzeczy, jak na przykład kubek gorącej kawy z rana. A więc to są też bardzo ważne rzeczy, moim zdaniem.
Dla niektórych językiem miłości jest gotowanie. Tak. Pewnie się Mateo tam zalicza do tej grupy.
Podobno przez żołądek do serca.
A, właśnie, właśnie. No ale to też ten syndrom tych wszystkich mam i babci.
Ale jak przez żołądek do serca, no to zazwyczaj to jest, wiesz, jak się nazywa? Cholesterol.
Cholesterol.
Myślałam, nie strach.
No słuchaj, zależy kto jak gotuje. A ty, Osi, jak gotujesz? Bo doszły mnie słuchy, a także widy, że gotujesz pysznie, zdrowo i prosto.
Pysznie, zdrowo i prosto, dokładnie tak. Bardzo lubię gotować. To też jest w pewnym sensie mój język miłości, bo bardzo lubię gotować dla mojej rodziny i najbliższych. Ale tak, byłam w programie i mogę szczerze powiedzieć, że potrafię na pewno przyrządzić zdrową, smaczną kolację, natomiast kaczki i tego typu rzeczy nie są na mojej liście.
No właśnie, no bo właśnie wziąłeś udział w Hell's Kitchen i jak ty tam trafiłaś do Hell's Kitchen?
Nie wiem.
Z nieba do piekła prosto.
Jaka była selekcja, bo Mateo tutaj wysnuł taką teorię, że tam trafiają tylko teoretycznie profesjonalni kucharze, a ty zdaje się profesjonalnym szefem kuchni nie jesteś. Chyba, że czegoś nie wiemy.
Profesjonalnym lajkiem.
Profesjonalnym lajkiem, okej.
Okay. Ale nie, akurat do Hell's Kitchen trafiają tacy entuzjaści tak naprawdę, więc tam można trafić na podstawie castingu, ugotować coś dla nich. I tak jakoś się dostałam. Jakby ja wrzucam na swoje profile i sociale proste przepisy, więc gotowanie niby nie jest mi obce, ale w momencie, kiedy trafiłam do profesjonalnej kuchni, gdzie sprzęt totalnie się różni od tego, co mam w domu, tak by zjadł mnie stres.
O co chodzi z tymi kaczkami? Bo Mateo wygrzebał jakieś opinie na temat kaczek. Ja nie widziałem, więc jakbyś w dwóch zdaniach tutaj kwak mogła opowiedzieć.
Okej, to w programie jest taki moment, kiedy jakby każdy wybiera jakieś danie, które musi przyrządzić, jest odpowiedzialny za to danie i to są dania z menu. Ja jakby nigdy nie przyrządzałam kaczki. Tak szczerze, to nie wiedziałam, że to jest takie trudne do przyrządzenia.
To jedno z trudniejszych mięs, nie? Ono tam się długo procesuje.
No to, to nie jest łatwe. Żeby trafić w punkt, żeby było tak różowiutkie w środku, nie przeciągnięte i nie surowe, no to
trudna sprawa.
Musisz się znać na kaczkach.
Okej. Okay. No i wybrałaś kaczkę niefortunnie, rozumiem.
No trochę tak. Okay. I nawet teraz, wiadomo, nie zrobiłabym tego, bo jakby nie było żadnego ochotnika w naszej drużynie, która chciałaby zrobić tą kaczkę. Więc ja miałam takie, dobra, spróbuję, kaczka. Dobra, kaczka, whatever. I tak jakby nie przyrządzałam tych poprzednich dań jakby na tej liście, więc może będzie lepiej z innym daniem, może nie, więc po prostu powiedziałam, dobra, biorę to na siebie. Szkoda, że ktoś bardziej doświadczony nie powiedział mi, Osi, jeżeli tego nigdy nie przyrządzałaś, i jeszcze dodam do tego, i nie lubisz kaczki, to może nie powinna się za to zabierać.
A może specjalnie tak nie powiedzieli?
Tak, nie wiem.
Konkurencja i rywalizacja. Nie wiem,
ale wiesz, ja powinnam zadbać tak naprawdę o swoje dobro. Poszłam do programu, więc powinnam myśleć o tym, Żeby się pokazać z jak najlepszej strony, a ja na starcie już miałam zadanie, które mnie jeszcze bardziej stresowało. Mhm. A tych stresorów było bardzo dużo w programie, więc jakby po co sobie dodawałam? I don't know.
Chciałaś jakiś challenge po prostu sobie.
Startowałam się.
Wyszło na to, że tam jakieś spalone kaczki były, kilka tych i chyba Mateusz nie był, Gessler nie był taki zadowolony z tego.
No ale wiesz, jakby... Jesteśmy amatorami, znaczy przynajmniej większość z nas. No i prawda jest taka, że tam i tak jedzenie się zawsze zmarnuje, gdzie są amatorzy. Gdyby nie chcieli, żeby jedzenie się marnowało, to nie robiliby takiego programu. I oczywiście nie jestem za tym, żeby marnować jedzenie, natomiast jakby to jest oczywiste. Po prostu jesteśmy w takim programie, a nie innym. I też, żeby nie było, ja nie spaliłam wszystkich tych kaczek sama. Po prostu tak to, wiecie, zostało pokazane, bo jakby ja zostałam odpowiedzialna, znaczy byłam odpowiedzialna za to. Ale też jest okej, jakby nie przeszkadza mi to. Na pewno udział w tym programie różnił się udziałem w Top Model tym, że miałam większe oczekiwania wobec siebie. Wiecie, jak poszłam do Top Model jako nastolatka, to miałam takie, zabawa, chcę zostać modelką, zobaczymy jak będzie. Cieszyłam się po prostu każdym zadaniem, każdym doświadczeniem, a tutaj miałam takie, jestem Osiu Gono i lubię gotować. To chcę pokazać ludziom, że lubię gotować i dobrze gotuję. A raczej tak nie wyszło i co mnie jeszcze bardziej stresowało i co mnie denerwowało. Ale takie doświadczenia też są ważne w życiu.
Znałaś już tajniki pracy w telewizji, więc już też pewnie wiedziałaś, jak się, że tak powiem, do tego przygotować.
Niby tak, ale jakoś, no mówię ci, po prostu stresowałam się tam bardziej niż za pierwszym razem.
Ale stresowałaś się też tylko podczas nagrania, czy też były jakieś czynniki i elementy, które cię stresowały poza?
Zewnętrzne.
Czyli nie wiem, całe to otoczenie, bo nie wiem, czy wy tam śpicie na co dzień, jak w Top Model, czy jakoś jest to...
Znaczy, oczywiście, że środowisko jeszcze bardziej jakby potęguje ten stres, bo nagrywamy całymi dniami tak naprawdę. Wiadomo, nie ma telefonów i tak dalej, nie masz kontaktu z rodziną ani z nikim, więc to jest oczywiste, ale takie są po prostu programy, że zazwyczaj nie ma telefonu, zazwyczaj jesteś zamknięta z obcymi ludźmi, ci ludzie stają się ważniejsi niż by byli jakby w normalnym życiu, bo nie masz tam po prostu bliskich, ale mimo wszystko jakby... Myślę, że jest okej. To było fajne doświadczenie, albo przynajmniej doświadczenie, które było mi potrzebne. Poznałam tam fajnych ludzi. I tak naprawdę zaskoczyłam samą siebie, bo myślałam, że coś takiego by mnie nie zestresowało znowu, bo już mam takie doświadczenie, tak? A w tej sytuacji naprawdę było po prostu dla mnie inaczej i myślę, że te oczekiwania były chyba największym czynnikiem w tym wszystkim.
Wobec siebie. Tak. Że chciałaś dać jak najwięcej.
Tak.
A poczułaś taki niedosyt właśnie jak odpadłaś, że nie wiem, no w Top Model to wygrałaś Top Model,
tak.
A tutaj nagle odpadłaś
jak to, jak to program, którego nie wygrałam, bo ja się nie na to pisałam, halo. Czy wy wiecie, kim ja jestem?
Tutaj nie myślałam o tym, żeby wygrać ten program, więc w ogóle miałam też inne podejście, poszłam do Top Model i miałam takie, chcę wygrać, ale zrobię to, wiesz, tak na luzie, więc... Tutaj było bardzo dużo różnic, ale wydaje mi się, że może to nie był taki niedosyt, bo już byłam zmęczona. Naprawdę miałam takie... Miałam takie, dzięki Bogu, że nie odpadam w pierwszym odcinku.
No zazwyczaj to jest taki cel w tych programach, nie? Pierwszy odcinek masz jego za sobą, potem nie. Przynajmniej do połowy to jest kolejny cel, a jak już jesteś w top, nie wiem, piące, no to do finału, a jak już finał, no dobra, no to może wygram.
Okej. No swoją drogą zawsze się zastanawiam, co myślą sobie ci, którzy odpadną w pierwszym odcinku, bo to jest, wiecie, zawsze, byle przejść ten pierwszy. No ktoś musi odpaść jako pierwszy, więc to wtedy jest chyba straszny smutek. A powiedz mi na to konto, gdzie traktują lepiej uczestników, w TVN-ie czy w Polsacie?
Oh, wow. Czy wolno mi mówić takie rzeczy?
Wolno, bo nie jesteśmy na antenie żadnej z tych telewizji.
Nie wiem, czy...
Nie, no z perspektywy, wiesz, to są inne formaty, inne telewizje. Dokładnie. Ty też wtedy miałaś, nie wiem, ileście lat, tak? 18?
No, znaczy nie, miałam 19.
19.
Miałam 30 urodzin w programie.
Okej. No teraz już masz tam 20, porządnie kilka, większe doświadczenie. Obyłaś się... Nie wymawiając nikomu wieku, słuchaj, jesteś najmłodsza w tym gronie, come on. Nie, no jakby mówię o, wiesz, doświadczeniu doświadczeniu...
Porządne.
No nie wiem, nie wiem, możemy zdradzić, czy nie.
Powyżej 20, poniżej 30.
Dokładnie. No to, taka, może
ale,
tak
mi,
być?
Ale mi to nie robi, jakby, nie, bo no 28 jasne. Lat.
Tak, tak, tak. Nie, no mówię jakby, wiesz, inne czasy, inne, no. inne w ogóle założenia, prawda, w ogóle inne budżety, wiadomo, tak, wszystko tak. się zmienia, ewoluuje. To na to konto zaraz jeszcze drugie pytanie, ale miałaś jakieś takie, no bo to chyba takie dwa największe formaty telewizyjne, w których wzięłaś udział, jakieś takie rzeczy, które cię tutaj na przykład pozytywnie zaskoczyły albo odwrotnie, w sensie co tak bardzo mocno różniło te dwa formaty? Organizacyjnie pytam bardziej, nie?
Może, żeby tak nie wchodzić w szczegóły. Wiesz, to też może być kwestia po prostu czasu i wiesz, perspektywy tak, właśnie czasu. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że lepiej było w TVN, ale nie jestem na 100% pewna właśnie, czy to jest po prostu też przez to, jak bardzo chciałam tej wygranej, ale wydaje mi się, że tak, że tam było ciut lepiej... z traktowaniem przynajmniej tych uczestników.
Okay,
a tak z ciekawości, do programu trafiłaś, bo się do ciebie odezwali, czy dzięki pomocy, nie wiem pod jakim managementem teraz, pod Piotra?
Chili Models.
Mhm. O, czy dzięki Piotrowi, którego mieliśmy jako gościa tak. niedawno temu.
Uwielbiam, tak, uwielbiam. Tak, przez agencję. Mhm.
Okay, czyli cię zgłoszono i stąd to. Oto to model jeszcze, no bo to właściwie taka no, pierwsza rzecz, która cię rozsławiła tutaj w Polsce siłą rzeczy, to wiemy. Patrzyłem sobie dzisiaj na te okładki z tamtej edycji, bo to była czwarta edycja, prawda? Tak. Czwarta edycja, ty wygrałaś tam Michał Baryza między innymi w finale, prawda? Patrzyłem sobie na twoją okładkę i tak spojrzałem na to oko tak mocno podmalowane podówczas i tak się zastanawiałem, czy jak ty patrzysz sobie na tę okładkę dzisiaj, to... Myślisz, że ona cały czas jest w jakichś trendach, aktualna, czy trąca trochę kiczem, czy ty ją cały czas lubisz, czy ty ją w ogóle w oryginale lubiłaś? Jakie masz takie emocjonalne odczucia co do tej okładki? Glamura, przypomnijmy, bo to jest ta okładka, która się zawsze wyświetla w finale, prawda? I o którą wy walczycie. Później po miesiącu ona się pokazuje na rynku. Byłaś z niej zadowolona, nadal, że tak powiem, cię cieszy, czy myślisz sobie, że już jednak zgodnie, tak jak mijają te trendy w modzie, tak samo też ta okładka się trochę zestarzała?
Znaczy ogólnie wyszły trzy okładki po mojej wygranej i mam jedną okładkę, która mi się najbardziej podoba i to jest okładka, jak miałam na sobie taką sukienkę, nie wiem, czy to jest jakiś lampart, taki print, więc ta okładka mi się najbardziej podobała i tak naprawdę tam miałam najmniej makijażu. I w ogóle to powstało w bardzo śmieszny sposób, ale w tamtych czasach też jakby nie każdy potrafił malować czarną modelkę, więc tam czułam się najbardziej komfortowo, jakby chyba byłam najbardziej tam jakby sobą w tym wszystkim. W tych dwóch pozostałych okładkach miałam mało problem jakby z makijażem wcześniej, bo jakby ta makijażystka nie do końca wiedziała, jak mnie pomalować.
Okay. Mówię o tej niebieskiej, tak, bo tam wydało mi się, że to oko jest takie mocne, nie wiem, z serialu Pose, że wiesz, takie trochę przesadzone, nie?
No takie futurystyczne. Myślę,
że... Tak. No okej.
Więc myślę, że raczej patrzę tak emocjonalnie na to, po prostu, że jakby to były jeszcze te czasy, gdzie jakby przyzwyczajali się do tego, do moich włosów, do mojego makijażu, do tego, że inaczej się maluje czarną modelkę, inaczej się robi pewne rzeczy, inaczej się oświetla czarną modelkę. No ale ogólnie to jest taki... Kurczę, to jest taki moment, z którego jestem bardzo dumna.
Masz jeszcze tą okładkę?
To wydanie?
Mam.
Okej. No już teraz, biały kruk na rynku. A mówisz, że się uczyli specjaliści ciebie i uczesać i malować. Ostatnio opowiadałaś o tym w innym podcaście, którego nazwy nie będziemy przywoływać.
Jak to nie?
Myślisz?
Śmiało.
No proszę bardzo. Podcast bez nazwy. Imponderabilia u Karola Paciorka, którego serdecznie pozdrawiamy, mojego sąsiada skądinąd. Opowiadałaś tam o tym, spotkaliście się przy okazji odcinka włosowego, więc opowiadałaś dużo o włosach, o tym, jak one były oryginalnie przez różnych fryzjerów zniszczone. Musiałaś je, prawda, później obciąć, no bo też nie wiedzieli, jak twoje włosy obsługiwać. U nas mówisz o tym, że wizerzyści się też musieli uczyć ciebie malować, obsługiwać swoją twarz i tak dalej. Konkludując, chciałem zapytać, już się nauczyli, już wizerzyści, fryzjerzy, producenci sesji, etc. w kontekście światła wiedzą, jak cię właśnie robić, czyli czesać, malować i oświetlać. To już jest taki standard na polskim rynku? Kiedy pracujesz na polskim rynku?
Wydaje mi się, że jest lepiej. Mhm. Na pewno jest lepiej. Ludzie się edukują. No i w sumie to też jest ważne, tak? Mm. Niby chcesz pracować z, nie wiem, z mulatką, albo chcesz pracować z Azjatką, a nie potrafisz ogarnąć w takich podstawowych rzeczy, to moim zdaniem jakby to po co też zatrudniasz takich ludzi? A wiadomo, w dzisiejszych czasach w Polsce chcą zatrudniać takich ludzi, bo na świecie zatrudniają, więc jakby Polska też się chce wpasować w te trendy, to jest potrzebne. Mm. Więc na pewno teraz jest lepiej i też pomaga mi to, że teraz nie boję się też powiedzieć, hej, a może dodaj trochę tego, a może tak rozświetl, nie wiem, moje policzki, albo coś w tym stylu. Więc myślę, że takie rzeczy też jakby pomagają. Mm. I prawda jest taka, że każdy ma prawo do tego, żeby czegoś nie wiedzieć, jeżeli się zapyta, jeżeli chce, chce się edukować. Natomiast gorzej jest, jak ktoś udaje, że o, przecież ja malowałam milion już, nie wiem, czarnych modelek albo coś tam, bla, bla, i udają, że coś potrafią, a tak naprawdę nic nie potrafią. I wychodzi na gorsze po prostu.
I to jest właśnie ten temat początkowo o komunikacji. Nie? Brak komunikacji w każdym, na każdej płaszczyźnie. Nie? Nie tylko taka związkowa, rodzina i tak dalej, ale też zawodowa. Tam, gdzie brak komunikacji, to trudno pracować, trudno biznesy budować.
A tutaj z tego, co Osi mówi, trochę taki nie wiem, szczerości, uczciwości i transparentności. No, jak nie malowałeś, nie umalowałeś jeszcze, nie wiem, 100 czarnych czy azjatyckich modelek i nie masz tej wprawy i nie wiesz, jak operować make-upem, podkładem, jakie fachowe słownictwo, nie wiem, tuszem, fluidem, wiesz, to po co udawać? No powiesz, kurde, sorry, jakbym pracuję na polskim rynku, miałem do tej pory tylko białe modelki, mam takie, a takie kosmetyki, pomóż mi. A tak sobie patrzę na ciebie i myślę sobie, że w przypadku wielu sesji mogłabyś się malować sama, bo jesteś dzisiaj tak ładnie umalowana, nie wiem, czy kamera to odda, że no zgaduję, że na eventy, słuchaj, malujesz się sama, co? Nie zawsze biegniesz do wizerzystki.
Ostatnio
już masz
tak.
wprawną kreskę, że tak powiem. Mam rację? Komplement.
Jakby uczę się cały czas. I to jest to też, że na YouTubie teraz jest mnóstwo takich filmików, gdzie można obejrzeć po prostu, jak konturować, nie wiem, twarz, jak zrobić sobie ładny makijaż oka, więc też przez to, że pracowałam też ze zdolnymi makijażystami, którzy też pokazali mi kilka trików, też wiem, w czym dobrze się czuję. I teraz wychodzi mi to coraz lepiej i myślę, że też nie boję się jakby eksperymentować z pewnymi rzeczami, że okej, może tutaj dodam trochę tego i tak dalej, będzie ładnie.
A czujesz się pewna siebie, swojego ciała i swojego wyglądu? Czy miałeś jakieś chwile, gdzie nie wiem, patrzysz na siebie i tak jakoś nie czułaś się komfortowo ze sobą?
Hashtag ciało pozytywne.
Hashtag był
jeden z naszych poprzednich odcinków, więc pewnie wracamy do niego z taką czułością.
Myślę, że to też jest ważny temat. W sumie nie chcę nawet tylko powiedzieć, że dla kobiet, bo mężczyźni też mają jakby swoje problemy, tylko nie zawsze o tym tak otwarcie mówią. Oczywiście, że miałam jakby swoje momenty, gdzie nie wiem, może nie wierzyłam tak, nie wiem, w piękność swojego ciała, może nie doceniałam tak mojego ciała. Teraz bym powiedziała, że czuję się bardzo dobrze w swoim ciele i może to nie jest związane tylko z moim ciałem, to jest związane z tym, jak bardzo chyba lubię siebie i jakby włożyłam dużo pracy w siebie, cały czas wkładam pracę w siebie, tak jak w moje ciało. Ale są też pewne rzeczy, które przestały mi przeszkadzać, bo jakby są ważniejsze rzeczy i już się po prostu na tym nie skupiam tak mocno. Mogę szczerze powiedzieć, że jakby w mojej rodzinie kobiety na ogół są pewne siebie, natomiast nie zmienia to faktu, że przez te różne standardy piękna, które były widziane, które były mi pokazywane, to miałam takie swoje wątpliwości, że nie wiem, o, teraz trend jest na duże piersi, a mi to, no nie mam dużych piersi. Więc miałam takie swoje momenty, że o, kurczę, chciałabym mieć, nie wiem, to większe, to mniejsze i tak dalej. Ale nawet jak miałam tamte momenty, to w tym wszystkim jakby pracowałam nad sobą. Że wiedziałam, że jakby ta praca nad sobą jest bardzo ważna. I może to też jest związane z tym, że jakby jestem czarną dziewczyną, kobietą, która dorastała jakby w białym świecie, tak? Jakby te standardy nigdy nie pasowały do końca do mnie, więc może w młodym wieku też musiałam sobie to uświadomić, że jakby nie pasuje tutaj do końca i muszę znaleźć coś, co muszę zbudować po prostu swoją pewność siebie na innych fundamentach, nie związanych tylko z wyglądem, tylko z tym, że nie wiem, że jestem zabawna, albo z czymś innym, więc no jakby w młodym wieku sobie uświadomiłam, że trzeba pracować też nad innymi rzeczami. Hmm.
Mateo tutaj zapytał trochę o to, czy lubisz siebie, lubisz swoje ciało, czy jesteś ze sobą pogodzona. I ja chciałem na tę okoliczność podciągnąć pewien wątek, bo jak sobie robiłem research na dzisiejsze spotkanie, to wyskoczyło mi multum różnych artykułów, między innymi bardzo prześmieszna seria artykułów o tym, jak masz wielkie stopy i jak jest to wielki problem dla stylistów i producentów sesji. Osi Ugonach nie może się pogodzić ze swoimi olbrzymimi stopami. Spojrzałem, jak tutaj dzisiaj do nas przyszłaś, no raczej w miarę standardowe, a nie takie jak u hobbitów, ale właśnie powiedz mi, czy to był w ogóle problem na planach i czy nadal jest i czy jesteś z tymi swoimi stopami pogodzona?
No to tak. Podczas pracy, w pracy moje duże stopy dalej są problematyczne, bo mam rozmiar 42. Okay. A w pracy jest tak, że bardzo często dałem ci 40 i mówiłam, no
maszeruj, idź,
ciśnij. Tak, dokładnie, wciśnij, pozuj i tak dalej, więc ja mam odciski na swoich stopach, więc nie powiedziałabym, że mam najładniejsze stopy, ale są częścią mnie. Więc nie muszę mieć najładniejszych stóp. Mam nadzieję, że nie wiem, nie skończę z facetem, który będzie miał fetysz stóp, bo ich na pewno nie będzie doceniał.
A może właśnie je będzie robić tak duże, doceniał.
Będzie mówił, są oryginalne.
Będzie jakby feet worship.
To jakby no, po prostu część mnie, tak? Gdy mogę wybrać, to miałabym mniejsze stopy bez odcisków, ale że nie mam, no to trudno, jakby mam takie, a nie inne stopy i tyle.
A myślałaś kiedyś, żeby jakąś operację se zrobić?
Stóp?
Stóp.
Przeszlifowywanie stóp, po pół centymetra z paluszków i spięty.
No nie wiem.
Ale chodzi o stopy teraz, czy nie?
Ogółem, bo mówiłaś wcześniej, nie wiem, o te piersi, nie? Że chciałaś mieć większe piersi, ale potem to przepracowałaś i czy przyszło ci do głowy taka, a jednak może zrobię tą operację, będę miała z głowy?
Nie, zawsze miałam fazy po prostu. Nawet na te piersi mówiłam mamie, zrobię te piersi, jak będę starsza. Moja mama mówi, nie zrobisz, jakby ogarniesz się, dorośniesz i już będzie okej. Okay. I rzeczywiście tak było. Zaczęłam uprawiać sport i nawet nie przestałam po prostu o tym myśleć. Jako modelka w życiu nie myślałam o tym, że mam za mało piersi. Uprawiając sport też nie myślałam o tym, więc jakby to miałam po prostu różne fazy, ale żeby tak stwierdzić, okej, okay, to mi naprawdę przeszkadza i chciałabym to zmienić, to nie. Ja też jestem leniwa, jak chodzi o takie rzeczy. Gdybym ja sobie nawet pomyślała o tym, że ktoś ma, nie wiem, pokroić to i tamto, żeby, nie wiem, żebym czuła dyskomfort, nie wiem, przez 2-3 tygodnie.
Nawet i więcej.
Miesiąca. No właśnie, do miesiąca przez to, że nie wiem, że dzisiaj się sobie nie podobałam, a nie wiem, za 2 tygodnie, ale ja mówię teraz tylko osobiście, bo wiem, że niektóre osoby mają taką potrzebę i rzeczywiście to im już zawadza. Ale nie, no jakby lubię siebie. Lubię siebie na tyle, że nawet jak mam swoje fazy i coś mi się nie podoba, to zazwyczaj to jest tylko chwilowe. To jest okej, więc w życiu bym nie zrobiła, mówi się having a permanent solution to a temporary problem. A ja mam zazwyczaj tylko takie temporary problems, więc nie zrobiłabym czegoś.
It's temporary solutions.
Ale ja jestem właśnie ciekawa waszej historii, jakby, nie wiem, self-love, self-acceptance, bo tak jak mówię, mężczyźni o tym mówią rzadziej, a wydaje mi się, że też jakby macie swoje standardy też, które się mocno zmieniły na przestrzeni lat, że teraz mężczyzna ma być taki umięśniony grecki bóg i tak dalej, pakować na siłowni, ale z drugiej strony ma być feministą i tak dalej, co nie? Więc
takie skrajności, które muszą spogodzić teraz, w jednym czele. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że właśnie jak byłem młodszy, to nastolatkiem i tak dalej, to byłem chudziną. Po prostu byłem bardzo, bardzo, bardzo chudy i patrzyłem na siebie i po prostu no tak nie do końca siebie lubiłem, bo widziałem tego człowieka tak chudego, że i tak wpitalał tyle jedzenia, a dalej był chudy. Zazdrość wiele osób, ale pomyślę też odwrotnie, nie? Że mając ciało ektomorficzne, jak się to mówi, to spalam tyle tych kalorii, że mam wysokie zapotrzebowanie i nabieranie masy dla mnie było łatwe. Czyli nawet jak zacząłem chodzić do siłowni, no to stworzyć, nie wiem, bicka, czy rozszerzyć tą kratę, bo chciałem lepiej wyglądać i też czuć się zdrowiej ze sobą, no to nie było dla mnie takie łatwe. Owszem, czułem się lepiej fizycznie i ćwiczenia to są zawsze zalecane wszystkim, ale żeby dotrzeć do takiego wyglądu, jakiego sobie wtedy wymarzyłem, no to było mi bardzo trudno. Natomiast z czasem, no to zacząłem bardziej akceptować swoje ciało. Powinienem wrócić do treningów, ale no, ostatnio dużo pracy. No, ale bardziej akceptuję siebie. Nie? I myślę, że to przychodzi też z wiekiem. Mm-hmm. Jak się jest młodym, to się jest, masz się takie myśli trochę gówniane. Nie gówniane, ale jak gówniasz.
Gówniarskie. Gówniarskie. Tak.
Może być zależy, tak.
O czym myślisz.
A potem jak się pojawiają różne wyzwania w życiu, inne problemy, inne, jak się mówi, nie doświadczenia, ale...
No doświadczenie też, wyzwania, problemy, doświadczenia.
Responsibilities,
obowiązki,
no to człowiek się troszeczkę daje atencję czymś innym i się myśli, dobra, no to nie było aż tak ważne.
Tak.
A jak u ciebie, Oskar?
Podpisuję się pod konkluzją absolutnie, chociaż u mnie było zupełnie odwrotnie, byłem bardzo dużym dzieckiem. Mam taki gen jednak przybierania w miarę łatwego na wadze, więc długo, tak jak ty patrzyłeś w lustro i nie lubiłeś się za swoją chudość, tak ja miałem odwrotnie, bo miałem jako dzieciak nadwagę. Potem jak byłem nastolatkiem, to ładnie zeszło i też nauczyłem się trochę nad tym panować. Natomiast kosztowało mi to też dużo zdrowia, bo zrobiłem to w bardzo szybki, efektywny, ale absolutnie niezdrowy sposób. Pewnie wszyscy znamy je, szczególnie w twojej branży. No i później miałem takie różne perypetie. Ostatnio trochę więcej właśnie jakichś ćwiczeń i siłowni. Natomiast nawet jak ostatnio nie starcza mi na nią czasu, bo za nami na przykład bardzo intensywny tydzień faktycznie pracy, to nawet jeśli wiem, że pewnie nie zdobędę nigdy tej idealnej, instagramowej, w ogóle wiecie, plakatowej sylwetki, to cieszy mnie to, że po prostu znajduję czas na to, żeby dbać o własne ciało, porozciągać się porządnie rano, pójść na siłownię tyle razy, ile w tygodniu mogę, poruszać się, jak jest wiosna, lato, jesień, na rowerze codziennie parę godzin, więc jakby bardziej to, nie? I już zrezygnowałem z tego modelu, że na zasadzie, wiesz, wielkie bary i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, pracować nad tym, mieć szacunek do tego czasu, który spędzasz właśnie na ćwiczeniach, etc., etc. Wygląd oczywiście robi nam dobrze i też cała chociażby twoja branża jakby na tym stoi, ale mieliśmy właśnie Piotrka Czajkowskiego tutaj kilka odcinków w podcaście wstecz, który powiedział też bardzo myślę dla nas otwierającą głowę, że twoje poczucie atrakcyjności i seksowności wcale nie musi zależeć od tego, jak wyglądasz. I on mimo tego, że jest mega przystojnym gościem, i zawsze miał ładniutką twarz, nie bójmy się tego powiedzieć, sam się zmagał z brakiem poczucia własnej wartości, więc to wszystko jest tutaj, nie? Można mieć duże stopy, albo mały biust, albo nie mieć rozbudowanej klaty, ale jak masz wszystko poukładane w głowie i jesteś w stanie myśleć o sobie dobrze, to jest podstawa.
Totalnie się z tym zgadzam.
Paulo Oscar Coelho.
Ale ja na przykład znam bardzo dużo atrakcyjnych kobiet, które mają, oh my goodness, tak niskie poczucie wartości, że mam takie, stara, ogarnij się, bo jakby też wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś myśli tak nisko o sobie, to ta osoba staje się w pewnym sensie samolubna.
No bo tylko myślisz o sobie,
tak,
w kółko, nie?
Bo w pewnym sensie jakby jest bardzo dużo rzeczy, których po prostu nie zrobisz w tym momencie, bo nie chcesz albo się pokazać, nie chcesz spróbować pewnych rzeczy, gdzie inni ludzie na ciebie patrzą i po prostu myślą sobie, okej, jakby dobra, to jest po prostu taka osoba, tak? Jakby nie analizują tego tak mocno, jak ty to analizujesz i siedzisz cały czas w swojej głowie i myślisz, że każdy patrzy, nie wiem, jak na twoje niedoskonałości, gdzie tak naprawdę nie jest. Każdy ma swoje problemy, każdy tak naprawdę myśli o sobie. Więc to są takie rzeczy, że naprawdę jakby z pewnością siebie ludzie po prostu muszą wykonać pracę. I wiem, że nie każdy myśli o tym, że kurczę, że nawet poczucie własnej wartości i pewność siebie to jest praca, ale to jest praca. To są takie cechy charakteru, gdzie jakby twoja pewność siebie może się zachwiać i tak dalej ze względu na zmianę środowiska albo sytuacji i tak dalej, ale jeżeli nie wykonujesz tej pracy na bieżąco, to kurczę, później będziesz miała problemy i tak.
No bo to jest tak jak trening fizyczny.
Tak, dokładnie.
Trzeba o to dbać, robić, Głowa to też umysł. Myśli, które my tworzymy w głowie, to też...
Nasza karma.
Nasza karma. A karma wraca.
Jak wiemy. Powiedział kot domowy. Okej, tak, tak.
I ja jeszcze chcę zapytać, ponieważ skończyłeś dietetykę i skończyłeś psychodietetykę. Co to jest ta psychodietetyka? To nie jest dietetyka...
psychiatrów i psychologów tylko?
Albo, no tak, albo psychotropów. Tak. Tylko myślę, że bardziej chodzi o, nie wiem, podejście do jedzenia, czy uświadomienie sobie... Nie, naprawdę nie ma, co ma, nie ma żadnego pojęcia.
Zgaduję,
o co
że jest
chodzi.
To zależność jakby tego, jak myślisz i tego, jak się żywisz, ale wyjaśnij nam trochę szerzej.
Dokładnie tak. W sumie ja się zawsze interesowałam psychologią, dlatego jakby poszłam jeszcze poszerzyć swoją wiedzę właśnie o tą psychodietetykę. Dietetyka tak naprawdę uczy ciebie, jak jeść, żeby być zdrowym, żeby nie wiem, żeby ogarnąć swoje zapotrzebowanie fizjologiczne. Natomiast psychodietetyka jeszcze włączyła ten aspekt jakby psychologiczny, tak? Bo jak już wiemy, ludzie nie jedzą tylko i wyłącznie ze względu na to, że są głodni. Ludzie też jedzą przez to, że mają jakieś, nie wiem, problemy emocjonalne, mają złe podejście właśnie do jedzenia i później to wszystko rzutuje na to, jakby jak spożywają, ile spożywają tego jedzenia. Więc w psychodietetyce nauczyłam się, bardzo dużo się nauczyłam o zaburzeniach odżywiania, co też jest bardzo ciekawe, bo jestem w branży, w jakiej jestem. Ale oprócz tego myślę, że to takie emocjonalne jedzenie, jakby to są rzeczy, które mnie jeszcze bardziej zainteresowały. Właśnie jak na przykład ludzie mają te compulsive eating disorders, binge eating i tego typu rzeczy, gdzie jakby tego jest coraz więcej, przez to, że ludzie są zestresowani, mamy więcej jakby bodźców, jesteśmy przebodźcowani, to bardzo często sięgamy po prostu po jedzenie, żeby poczuć się lepiej. W sumie dlatego właśnie wybrałam psychodietetykę, po prostu żeby się nauczyć trochę o tym, jak jedzenie może wpływać na nasz organizm i przy okazji dlaczego jemy. Czyli nie tylko jakby przez to, że jesteśmy głodni, ale dlaczego rzeczywiście jemy.
No to kompulsywne jedzenie, chociaż to, tak. O którym powiedziałaś, to jest niesamowite, mi też się zdarza niestety, po to, żeby gdzieś tam zagłuszyć jakiś problem, który jest problem właśnie nie głodu organizmu, tylko jakąś tam rozkminę myślową, która się dzieje pod czachą, nie?
Wow. Także bardzo ciekawe. No zwłaszcza, że właśnie jako modelka to się uczyłaś te wszystkie zaburzenia
żywieniowe.
No. Okay. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo przydatne, bym powiedział.
Bardzo. Też
przyszłościowe.
Mi się wydaje, bo tak jak mówię właśnie, ludzie coraz więcej jakby pracują, mają te stresory i tak dalej. I na przykład takie emocjonalne jedzenie od czasu do czasu jest totalnie normalne. Ja to często też robię, że nie wiem, miałam gorszy dzień, siadam, włączam sobie Netflixa i nie wiem, wjeżdża
kubek winko, lodu.
Dokładnie, kubek lodu i mam takie... poczułam się lepiej. I przecież to jedzenie wydziela hormony, serotonin, dopaminę i tak dalej, więc to sprawia, że czujemy takie poczucie komfortu, czujemy się lepiej, to nas otula. I możemy to zrobić, wiesz, w samotności tak naprawdę. Ale problemem jest to, kiedy sięgamy po jedzenie za każdym razem i nie mamy innych sposobów na jakby samoregulację. Nie mamy sposobów typu, nie wiem, telefon do znajomego albo coś innego, co pozwoliłoby nam rozładować to napięcie. A takie rzeczy są bardzo ważne.
No i też na tej fali ludzie, akurat jedzenie jest jednym przykładów, który podniosłaś, ale na tej fali właśnie, jeśli ktoś nie ma tego systemu autoregulacji, jak ładnie powiedziałaś, rozwiniętego, no to sięgają po różne rzeczy. No, jedzenie jest najłagodniejszym, ale tam wchodzą leki, narkotyki, alkohol i inne używki, więc... Więc jakby każdy się trochę buforuje na inny sposób, prawda? Warto mieć tego świadomość.
A ważne jest dla ciebie, żeby twój partner, nie wiem, czy masz teraz partnera, czy przyszły, czy się dobrze...
Czemu się śmieje?
Zaraz nam powiesz, czemu się śmiejesz. Z radości, czy trochę śmiech przez łzy.
Czy jest ważne dla ciebie, żeby on jako pierwszy się dobrze odżywiał? Czy myślisz, że byłabyś w stanie wytrzymać na początku i go nauczyć lepszego odżywiania? Czy to jest taki element, co twój partner...
Must have.
Nie, czy aktualny, czy przyszły i tak dalej.
Zaraz ustalimy to.
Musi posiadać.
Jeżeli mam być szczera, no...
Jest, to jest tak, jak ktoś się źle ubiera, nie? I tak, tak nie przejdzie.
Że go skreślasz na początku. Tak, właśnie, czy skreśliłabyś faceta na początku?
Który się źle ubiera? Nie.
A który się źle odżywia?
Który się źle odżywia? kurczę.
Może być na przykładzie twojego obecnego chłopaka. Jakby,
nie mam chłopaka, dobra, jestem singielką.
To jest tak, powiedzmy, przychodzi jakiś, nie wiem, Darek, nie? I mówi ci...
Masz chipsy na chacie.
Zapraszam cię na randkę do McDonalda.
Do McDonalda! To bym nie poszła.
Tam się mogą odbyć całkiem, słuchajcie, sensowne randki.
Albo nie... mówi, zamawiam ja dzisiaj jedzenie. Nie?
Tam golona.
I zamawiam maka.
Meka, czy jakieś inne fast foody, takie wiesz, tłuste, grube.
Zawsze miałam taki typ mężczyzny. Jakby zawsze lubiłam mężczyzn, którzy są dobrze zbudowani.
To my.
Natomiast wydaje mi się, że teraz byłabym bardziej otwarta na to. Że gdybym się dobrze wcale nie odżywiał, przynajmniej tak dobrze, to miałabym takie, okej, no dobra, to po prostu możemy nad tym popracować. Nie wiem, zaczęłabym gotować zdrowsze posiłki. Ale wolałabym, żeby to też nie była taka osoba, która okej, na śniadanie właśnie, nie wiem, golonka, a później McDonald's, później cola, później wino, bla, bla, bla. Więc to już by było bardzo dużo pracy. Więc jakby przede wszystkim ktoś musi chcieć się zmienić, więc też jakby nie chcę wchodzić w czyjeś życie i mieć tak, no dobrze, ale ja się interesuję zdrowym odżywianiem, więc jakby jeżeli chcesz ze mną być, to... No właśnie, więc raczej wolałabym, żeby przynajmniej był na tyle ogarnięty, żebym nie musiała mieć dużo pracy. I przy okazji, żebym nie musiała mu truć tyłka. Ale tak, myślę, że mogłabym być. Bo są jakby rzeczy, które są jeszcze ważniejsze dla mnie.
A pod kątem ciało, fizyczność, ponieważ no, jesteś osobą bardzo atletyczną. Trenujesz, odżywiasz się dobrze, dbasz o swoją formę. Nawet teraz widziałem, że wystartowałeś znowu na swoim kanale YouTube'owym z treningami. Czyli no, jest to duża część twojego codziennego życia, rutyny i tak dalej. I też to, co publikujesz po prostu na social media. Czy też ten aspekt jest ważny, aby twój partner przyszły, w tym przypadku, bo już wiemy, że singielką jesteś.
Najlepiej Darek.
Ja takie, kim jest Darek?
Kto to jest Darek?
No nie wiem, Osi, ty nam powiedz.
Chwilę mi zajęło, dobra. Na pewno chciałabym się dzielić swoją pasją z moim partnerem. No marzy mi się coś takiego, że nie wiem, że możemy tworzyć takie zdrowe posiłki razem, nie wiem, wymyślać, słuchać podcastów o zdrowym odżywianiu albo o różnych badaniach naukowych. Lubię też trenować, lubię, jak ktoś jest w stanie mnie czegoś nauczyć, więc chciałabym, żeby ta osoba się czymś takim interesowała. Po prostu byłoby łatwiej, tak? Mielibyśmy jakieś wspólne tematy. Ale czy to są jedyne rzeczy, które mnie interesują? Nie, więc to jest jakby po prostu aspekt mojego życia i bardzo to lubię. Fajnie by było, gdyby był zainteresowany tą częścią, po prostu dużo o tym mówię, tak? Ale gdyby miał inne jakby rzeczy z mojej listy, checklist, to myślę, że byłabym taka, okej, dobra, to może cię jeszcze zarażę moją pasją.
A trzy najważniejsze rzeczy z tej twojej checklist to?
Cztery. Jak chcę cztery.
Okej, dobra. Mateo od razu sprawdzi, czy tam się wpasuje.
Tutaj już jest zajęty, więc...
Dobra.
Żeby był inteligentny, ambitny, rodzinny. Jestem rodzinna, więc musi być rodzinny. Najważniejsze cztery, czy jeszcze jedno. Cztery. Powiedziałam ambitny, powiedziałam inteligentny, powiedziałam rodzinny. Kurde, bo ja mam jeszcze więcej na tej liście.
Dawaj pięć.
Nie, już wystarczy.
Wiesz, no, ten podcast to lepiej niż Tinder.
Tak, słuchaj, w ogóle wypuścimy, a ten następnego dnia jakieś 1000 wiadomości, słuchaj. No. Robimy program z tego, nie? Jakby 1000 dni do miłości. Polsat weźmie.
Byłabym czymś takim zainteresowana, żartuję.
Pani Nino, Pani Edwardzie, jakby wyślemy demo.
Myślę, że wierzący. Myślę, że to wiara jest dla mnie bardzo ważna.
Okay.
Może gdyby nie był wierzący, przynajmniej żeby był otwarty. otwarty na moją wiarę albo poznanie po prostu mojej wiary. Bo taka duchowość, uważam, że to jest coś, nad czym też powinniśmy pracować. Bo mimo wszystko to też daje i nadzieję, to daje spokój taki wewnętrzny. I chciałabym być w stanie dać to moim dzieciom. I fajnie było, gdy mój partner po prostu uczestniczył w czymś takim.
A chodzi ci po prostu o jakąś specyficzną religię, czy właśnie duchowość szeroko. Ogólnie, szeroko pojętą?
Znaczy, ja jestem chrześcijanką. Chodzę do protestanckiego kościoła. Uwielbiam moje nabożeństwa, dzisiaj też byłam w kościele. Ale fajnie właśnie było, gdybym... Znaczy, bo ja ogólnie nie jestem taką osobą, która powie, dobra, musisz być w kościele co niedzielę, jeżeli jakby chodzisz tam po prostu, bo twoi rodzice tam chodzili.
Z przyzwyczajenia.
Tak, dokładnie, z przyzwyczajenia, bo wiesz, że trzeba to odbębnić. Raczej to powinna być twoja wewnętrzna potrzeba. Wiary nie da się narzucić komuś. To jest coś, co ktoś po prostu powinien poczuć, że chce poznać lepiej Boga, bądź chce otworzyć jakby swój umysł i serce właśnie na coś większego. Coś jakby ponad to, co jest po prostu tutaj na świecie.
A w jakichś czarnych chwilach ta wiara pomogła ci w jakiś sposób?
Jak najbardziej. Ja jestem w trudnej branży. Kurczę. Byłam sama w Warszawie na samym początku, jakby jak się przeprowadziłam do Polski, jak wróciłam. Więc wydaje mi się, że gdybym właśnie nie miała tej wiary, to nie wiem, to na pewno robiłabym... Pewnie robiłabym gorsze rzeczy. Byłabym zainteresowana innymi rzeczami. A w tym wszystkim jakby... Ta wiara zawsze daje mi taką nadzieję i spokój, że wiem, że nawet jeżeli niby jestem sama w jakimś miejscu, to nie czuję się do końca sama.
A czujesz tak, że gdyby to nie była wiara chrześcijańska, to i tak ta twoja siła umysłu by przyciągnęła to, co potrzebujesz do ciebie? Czyli takie właśnie bardziej siły przyciągania, wiesz, nie, jak
tak,
te książki
i tak dalej.
The Secret i te wszystkie.
Znaczy, siła przyciągania tak. W ogóle dobrych rzeczy, tak? I wiara w ogóle w swoje sprawstwo.
Manifestacja. Myślę, że...
A ja manifestuję bardzo często, modlę się, manifestuję, wierzę w jakby siłę przyciągania i tak dalej, ale jakby to też są rzeczy, które są w Biblii, więc to nie jest jakby nic nadzwyczajnego.
Czyli tak naprawdę...
Joseph Murphy też pisał o takich rzeczach, on pisze książki motywacyjne i tak dalej, więc on trochę łączy te wszystkie tematy. Wydaje mi się, że gdybym nie wierzył... Właśnie, kurczę, nie chciałabym wierzyć tylko w swoje możliwości, bo jakby ludzie po pierwsze, ludzie potrafią to disappoint you, to jest... dokładnie. Jesteś dobrym tłumaczem.
Takie też skończyłem studia, ale jakby... Ja spoko, polecam się jakby. Zostawię Państwu link do swojego biura tłumaczeń pod spodem.
Ale po prostu nie chciałabym się... Ostiugonow
rekomenduje. Spoko, I'm here for you.
Love it. Ale tak, no... Wydaje mi się, że... trochę takie poczucie, że jest coś więcej... nas trochę cywilizuje, po pierwsze. I właśnie ta nadzieja. To jest coś, o czym będę cały czas jakby mówić, bo jakby myślę, że to jest po prostu najważniejsze, bo nawet w tych najgorszych momentach czuję, że kurczę, musi być po prostu lepiej. Tak?
No tak, no bo jak masz nadzieję, no to nawet w czarnych chwilach, to nadzieja ci daje to możliwość myślenia pozytywnie, czyli nie dobijania się, ale szukanie... tego haczyka, żeby się zahaczyć, uratować się i pójść dalej z życiem, czy z wyzwaniami, problemami i tak dalej.
A propos tego, co Osi mówi, a propos tego, no, właśnie tej nadziei, którą trzeba mieć, żeby lepiej żyć i funkcjonować, to zrobię taki mały trend, pozwolicie. Halszka Witkowska, specjalistka od samobójstw, czyli suicydolożka, najwybitniejsza w Polsce. Mam nadzieję, że wpadnie kiedyś do nas, do podcastu, bo już robimy trochę podejść pod to. Zawsze mówiąc o osobach, które są w depresji i decydują się na samobójstwo, porównuje do
do takiego jechania w korku. I jeżeli jesteś w dobrym stanie psychicznym, normalnie jakby funkcjonujesz, jak na co dzień, to czytasz ten korek, czyli jesteś w normalnym, zdrowym stanie psychicznym, to czytasz ten korek po prostu jak korek, czyli widzisz przed sobą samochody, ale wiesz, że one za jakiś czas ruszą. A osoba w kryzysie depresyjnym, w kryzysie suicydologicznym widzi przed sobą czarną po prostu szybę i nie widzi jakby żadnej opcji. Więc jakby nadzieja i też taki dbanie o dobrostan, myślę, że są do tego kluczem i fajnie, że to podnosisz nie tylko w kontekście żywienia. Ale Osi podniosła tutaj też wątek rodzinny, więc może sobie go też poeksplorujemy trochę, bo ty pochodzisz właśnie z wielodzietnej rodziny. Tam was jest łącznie chyba 4 siostry i 1 brat, to dobrze mówię? 5 dzieci plus rodzice. No my poznaliśmy z waszej rodziny tak mainstreamowo 3 osoby, czyli w pierwszej kolejności ciebie, przy okazji też twoją siostrę Ogi, która jest aktywistką, zdaje się, i twojego brata Izu, dobrze mówię, który jest kickboxerem i też no poza tym, że się bije i fajtuje, wystąpił też w Tańcu z Gwiazdami.
Teraz jest w MMA.
Teraz jest w MMA, więc jakby człowiek odbicia od was jakby z silnymi bickami i tam można go na klatce albo w ringu czasem spotkać. Jak wyglądają wasze spotkania rodzinne? Jak często one się zdarzają? Bo wiem skądinąd, że wy, tak przynajmniej się o was pisze w mediach, funkcjonujecie między Warszawą a Wielką Brytanią teraz, zdaje się. Chociaż oryginalnie na polskim rynku, że tak powiem, pochodzicie z Gdańska, Gdyni? Z Gdańska, bo ty się tam, zdaje się, urodziłaś, prawda? Jak to się stało, że jesteście tak rozdarci między Polską a Wielką Brytanią i co tam się dzieje? I jak wyglądają wasze spotkania rodzinne? Bo to musi być niezły kocioł.
Okej, to zacznę od tego, że tak, to jest między Gdańskiem, Warszawą a Leicester, czyli Anglią. I dobrze, Izu i Łama się urodzili w Szczecinie tak naprawdę, ale dobra, mniejsza z tym. Mieszkaliśmy sobie wszyscy razem w Gdańsku. Później moja mama po jakimś czasie stwierdziła, że fajnie było się przeprowadzić do Irlandii. Tak naprawdę w pogoni za, nie wiem, lepszą pracą, ale przy tym wszystkim też jej siostra i rodzeństwo mieszkało w Irlandii. Więc chciała być po prostu bliżej jakby swojej rodziny. Ja, Ogi i Siozi, czyli moja najmłodsza siostra, się tam przeprowadziliśmy razem i tam mieszkałam przez 9 lat. Okej, i tutaj się zaczyna zabawa, bo w tym momencie, jakby jak wygrałam Top Moda, bla, ja wróciłam do Polski, Ogi została w Irlandii, a moja najmłodsza siostra przeprowadziła się z rodzicami do Anglii.
Ruch jak na lotnisku w ogóle, tak, jedni w tę, drudzy w tę.
Dokładnie tak, więc moja mama po prostu miała różne pomysły w swoim życiu. Też jest taką osobą, która nie boi się podejmować trudnych decyzji. Jak moja mama ma takie... Na przykład moja mama jest osobą, która... będę tak skakać teraz z tematu na temat, ale moja mama 4 lata temu zdecydowała, że znowu chce wrócić na studia. I skończyła health... przepraszam, to ja sobie skończyłam. Poszła na mental health nursing. Więc moja mama po prostu jest taką osobą, która marzy, a później idzie to robić.
Czyli silna kobieta. Bardzo bierze lejce kobieta. Życia w ręce.
Bardzo silna kobieta. No. Święta spędzamy zazwyczaj w Anglii. To są nasze takie wspólne spotkania, bo wtedy każdy musi po prostu być na miejscu, każdy przelatuje i spotykamy się razem w rodzinnym gronie. Ale moja mama też nas odwiedza od czasu do czasu jakby w ciągu roku. I u nas jest zawsze głośno. U nas jest zawsze głośno, jedzenie jest mieszane, mamy polskie jedzenie, nigeryjskie jedzenie. Tak naprawdę na świętach mamy też indyka, bo to jest brytyjska tradycja, więc łączymy to wszystko. Ale tak, rzeczywiście jest głośno, jest dużo muzyki, jest dużo tańca, dużo śmiechu. Też są kłótnie, żeby nie było. Ale też jest bardzo dużo ciekawych, poważnych rozmów, bo u mnie w rodzinie ludzie lubią mówić na poważne tematy. Plus na przykład teraz przez to, że moja mama jest jakby mental health nurse, to dużo jakby spotyka się z ludźmi z różnymi zaburzeniami psychicznymi i też bardzo często teraz porusza ten temat, gdzie jakby kilka lat temu to nie był nasz jakby wspólny temat w domu i nie poznawaliśmy, nie jakby edukowaliśmy się też na ten temat jakby wspólnie, tak rodzinnie. Więc to jest bardzo ciekawe, że po prostu mamy teraz taką nową wiedzę.
No i wy też przynosicie od siebie, ty ze swoich studiów, prawda?
Tak,
pewnie
tak.
Izu ze swojego rynku, Ogi też ze swoich doświadczeń, miała ich w zeszłym roku, umówmy się, kilka także publicznych, więc pewnie jest o czym gadać. A wy przy stole rodzinnym rozmawiacie w jakim języku? Albo czy to jest mieszanka?
To jest mieszanka.
Okay.
I ludzie często się śmieją z tego, że ja na przykład potrafię powiedzieć pół zdania po polsku, pół zdania po angielsku i nawet nie rozumiem, kiedy kiedy nastąpiła jakby ta zmiana. Mm. Więc u mnie to jest po prostu tak, o, hej, I was talking to my księgowa, coś tam. Więc to, co jest mi łatwiej powiedzieć po polsku, to mówię to po polsku, to, co jest mi łatwiej powiedzieć po angielsku, to mówię po prostu po angielsku. I tak jak mi po prostu przyjdzie do mojej głowy, tak mówię.
Okay. No tak się mózg szybko przestawia z jednego do drugiego.
Tak. No. A jeszcze o Ogi chciałem zapytać.
Masz pewnie tak samo.
Ja mam tak samo też. Polski, włoski, angielski to tak się mieszają między sobą, jak rozmawiam, że no zresztą zauważyliście, że jak coś mi nie przychodzi do głowy, to nagle albo po włosku, albo po polsku, albo wymyślam słowo po polsku, żeby się dostosować do tego.
Tak, na pewnych modelach językowych. Tam włożę początek, końcówkę tutaj dopowiem, jakaś acja, w ogóle jak się dołoży acja, to jest zawsze polski rzeczownik, nie?
Racja.
Właśnie. Right, acja. Dokładnie. To jeszcze ten wątek rodzinny, bo chciałem o Ogi zapytać, która jak przyjechała do Polski, trochę też tutaj się rozepchała, że tak powiem, na polskim rynku. No my ją znamy głównie z takich aktywistycznych działań, między innymi Don't Call Me Murzyn, prawda? To była taka chyba największa, najsławniejsza akcja, którą zrobiła chyba na chwilę przed pandemią, z tego co pamiętam, prawda? 2019 rok. Natomiast wydarzyła się jakaś taka niemiła, niesympatyczna sytuacja trochę w jej kontekście w zeszłym roku, kiedy ona po tym, jak udzieliła wywiadu Red Lipstick Monster chyba pół roku wcześniej, nagle ten wywiad trafił bodajże na kanał sportowy, z tego co pamiętam, do pana Stankiewicza, który bardzo, nie będę tu grzeczny i spokojny, powiem, niemiło i niesympatycznie wyciągał, z tego co pamiętam, kawałek po kawałku z tej rozmowy i bardzo nieładnie, ksenofobicznie, żeby nie powiedzieć rasistowsko i po chamsku, odnosił się do każdego właściwie kawałka, przyczepiając się do zdania po zdaniu. To o tyle było ciekawe, że ten wywiad serio wyszedł jakoś bardzo, bardzo wcześniej, prawda? Że w sensie, że to nie było z dnia na dzień. Dziwna historia. Nie śledziłem tego bardzo, natomiast widziałem, co się tam wydarzyło. I tak chciałem zapytać, czy tego typu historie, no umówmy się, przykre, niemiłe i na pewno takie no, mocno kwasowe i toksyczne, czy one są przedmiotem waszych rozmów rodzinnych i czy one was jako rodzinę w jakikolwiek sposób wzmacniają i solidaryzują?
Jak najbardziej. W momencie, kiedy to się wydarzyło, to każdy wiedział, że musi zadbać o Ogi i jakby jej dobrostan. Ogi po tej sytuacji jakby mocno to przyjęła. Mimo wszystko Ogi jest bardzo wrażliwą osobą. W momencie, kiedy Ogi się tutaj przeprowadziła, ona chciała po prostu edukować. Ona chciała edukować w fajny sposób, tak jak potrafi. Jest też młoda.
Ma lat teraz?
26.
Okay.
26, więc ona chyba nagrała ten filmik Don't Call Me Murzyn 3 lata temu. Tak, mi się, tak, 3 lata temu nagrała ten filmik, co miała, 23 lata. I ona tak naprawdę chciała po prostu polepszyć życie tak naprawdę mieszanych osób i tak naprawdę nie tylko nawet ciemnoskórych osób w Polsce, tłumacząc różne zagadnienia, tłumacząc pewne różnice, tak żeby nam się wszystkim po prostu lepiej funkcjonowało. Jak chodzi o na przykład tematy zawłaszczenia kulturowego i na przykład cornrows i tego typu rzeczy, to są bardzo trudne rzeczy do wytłumaczenia normalnej osobie albo osobie, która się nie interesuje czymś. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że w takich sytuacjach zamiast po prostu wyjść totalnie na ofensywę, to defensywę. Lepiej jest po prostu posłuchać. Jakby posłuchać tego, co ta osoba, która odczuwa w pewien sposób opresji, tak, ma do powiedzenia, bo to jakby, co Ogi próbowała powiedzieć przez ten filmik, a to, jak to zostało później odebrane, to dwie różne rzeczy. Jakby to, jak to zostało odebrane na tym kanale sportowym, i to, jak to zostało jakby dopowiedziane pewne rzeczy, to było na zasadzie, że Ogi mówiła, że Polacy nie mają kultury, gdzie to nie jest coś, co ona próbowała powiedzieć w ogóle, jakby to nie były jej słowa, tak? Zresztą to były wycinki też całego filmiku, więc bardzo łatwo jest zmanipulować.
No montażem w ogóle, dokładnie, jak wiemy, prawda? My też cię tu poprzestawiamy, spoko.
Ozzy powiedziała, że nie lubi swojej rodziny.
Dokładnie. Jakby już widzę te nagłówki. Hejt w rodzinie Ugo, no. Kto winien?
Dokładnie. Ale tak, próbowała po prostu wytłumaczyć bardzo trudny temat. Może teraz zrobiłaby to ciut inaczej, trochę może lepiej, ale z drugiej strony wiadomo, ja nie widzę jej winy w tym wszystkim w ogóle, bo w sumie to nie jest jej wina, tylko jakby tej osoby, która chciała ją zaatakować i chciała jeszcze to zrobić w taki sposób, nie wiem...
Uszczypliwy?
Nawet to nie jest uszczypliwe, to jest bardzo agresywne. To był bardzo agresywny sposób i jeszcze wjeżdżając na patriotyzm niektórych ludzi, a wiadomo, w momencie, kiedy ktoś poczuje, że o, myślisz, że Polacy są tacy, to po co tutaj jesteś? Po co tutaj jesteś? Gdzie jakby to jest coś, co słyszymy całe życie. Tak. Wracaj do siebie, wracaj do Afryki i tak dalej.
A ty wtedy mówisz, proszę bardzo, Trójmiasto, oto ja. Wsiadam w pociąg i wracam.
No właśnie chciałabym wtedy tak mówić, ale no nie, jakby... Słyszymy to całe życie i w momencie, kiedy nie wiem, jakiś Polak usłyszy właśnie, że jeszcze jesteśmy niewdzięczni za to, że możemy tutaj mieszkać i uważamy, że nie wiem, że jest tutaj rasizm, to już sobie myślę, wracaj do siebie, jeżeli ci się tutaj nie podoba. I tak to jest. Więc ten filmik, który został stworzony, tak naprawdę dał taką negatywną narrację temu, co Ogi próbowała powiedzieć. I sprawił, że ludzie odebrali ją jako rasistkę, nie rozumiejąc tak naprawdę, czym jest rasizm, nie rozumiejąc tego, co ona próbowała powiedzieć przez to. Więc jakby ja stoję murem za moją siostrą, jak zawsze, i jakby ludzie, którzy mieli zrozumieć to, co ona powiedziała, zrozumieli, ci, którzy nie zrozumieli, to trudno.
No kwestia otwartości zawsze właściwie, nie na takie sprawy, czy chcemy się uczyć, czy nie. Akurat ty o rasizmie już też trochę powiedziałaś w przestrzeni publicznej, akurat znalazłem jedną taką wypowiedź, w której mówiłaś, że jeśli pozwolisz, zacytuję, bo to jak dłuższe dwa zdania. Zawsze trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ale to dlatego, że po pierwsze, a propos rasizmu właśnie, czy cię dotyka i spotyka, mówiłaś w jednym z wywiadów, ale to dlatego, że po pierwsze mieszkam w Warszawie, a po drugie jestem Osi Ugonoch. Z mojej perspektywy nic takiego nie odczuwam, ale nie mogę się wypowiedzieć za wszystkich czarnych, wszystkich obcokrajowców w tym kraju. Moim zdaniem jest różnica w tym, jak ludzie podchodzili do mnie, gdy byłam dzieckiem i teraz skupiam się na tym progresie. Widzisz ten progres w Polsce? Już jest lepiej i już... Nie wiem, nie ma żadnych jakby przytyków, ataków, brzydkich słów i jesteśmy już trochę lepiej podedukowani na tym polu?
Ja uważam, że jest ogromna różnica. Ogromna. Jakby gdyby nie było różnicy, to na pewno nie wróciłabym do Polski. Co nie zmienia faktu, że jeszcze mamy też wiele do zrobienia. Ale ja i tak zawsze będę osobą, która jakby widzi tą różnicę i na tym się wolę po prostu skupić, bo to daje nadzieję. Więc albo to jest naiwne, albo po prostu to jest mój sposób funkcjonowania i pozwala mi to funkcjonować. Więc ja się na tym skupiam i rzeczywiście ja też jestem traktowana trochę inaczej, więc ja nie mogę też powiedzieć, że dobra, może gdybym jeździła, nie wiem, pociągiem codziennie, gdybym jeździła tramwajem, to też mogłabym mieć styczność z innymi ludźmi, ale tak po prostu nie mam, tak? Więc ja z mojego doświadczenia na pewno widzę ogromną różnicę. Nie doświadczyłam przynajmniej niczego ostatnio, takiego jawnego. Natomiast jakby wiem, że inni moi znajomi mają różne sytuacje, więc też nie mogę tak powiedzieć, że po prostu tego nie ma i to zniknęło. Ludzie na pewno się bardziej starają. Cieszy mnie to, że na przykład teraz jak widzę małe dziewczynki, to czasami nawet jak się na mnie spojrzą, to powiedzą, o, ciemnoskóra kobieta. Wcześniej to było, mamo, jaki murzyn! A mama od razu, nie patrz się, albo...
Nie patrzę, bo ty też się staniesz.
Zczarniejesz.
No właśnie, w taki prymitywny sposób, nie patrz się, albo coś tam, bo ta pani cię zabierze, albo coś innego dziwnego. Ojej, ja mam takie, och. No, na pewno się zmieniło, że nawet dzieci już wiedzą, jak się mówi poprawnie.
A myślę, że ogółem dzieciaki teraz są bardzo otwarte, nie? Słyszę, są skrajności. Bardzo się otwierają te dzieci, a jednocześnie niektóre pokolenia są, słyszę, ekstremalizmy się tworzą w obecnych czasach. Bardzo mocne.
Znaczy polaryzacja jakby w ogóle polskiego społeczeństwa od kilku lat, to na pewno. Ale te takie właśnie bańkowe rewiry większych miast, to tak, absolutnie. Myślę, że też jest coraz więcej obcokrajowców i mieszanek, prawda? I się widzimy coraz więcej dzieci z Azji, teraz siłą rzeczy Ukraina, Białoruś, chociaż wyglądowo to jest ta sama, ten sam jakby region i genotyp, ale Azja, myślę, właśnie ciemnoskóre dzieci ze wszech stron, są mieszane małżeństwa czy związki, więc ja myślę, że come on,
to już... No według badań to przyszłość to Chińczycy i Indianie.
Chińczycy i Indianie? Tak. Ja akurat lubię hinduską kuchnię, więc jakby zapraszam.
Ale ja w to totalnie wierzę. Zresztą spójrzmy na ich populację. Tak? Mm.
A też migracje z Afryki, więc ja myślę, że w ogóle jakby też, prawda, wiemy, jakie są forecasty co do jakby globu i środowiska naturalnego, więc tak, na pewno się z czasem zaczniemy tak kosmopolizować, mówię o polskim społeczeństwie, jak społeczeństwa zachodnie. Jakby, nie? Jakby tam widzimy to, czy masz, jesteś biały, czarny, albinosem, kurde, masz kręcone włosy, afro, skrócone, cięte, prostowane, whatever. Duże stopy, małe stopy, come on, jesteś u siebie. Nie? Więc mam nadzieję, że to też jest przyszłość naszego kraju.
A wracacie czasem do Nigerii?
Nigeria.
Ja tłumaczę. Nigeria.
A, Nigeria.
Sorry. Między angielskim a
łaskim. Tak. Ładnie to wyszło.
A po włosku jak to jest?
Nigeria.
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 Nigeria. Okay. Nigeria. I like it.
Mamma mia.
Mamma mia, Nigeria.
Gdzieś znalazłem informację, że to się w ogóle bardzo późno jakoś tak zaczęłaś interesować tą kulturą i w ogóle językiem, że mimo koloru skóry czy pochodzenia jakby swoich rodziców, tak naprawdę długo żeście żyli w takiej polskiej bańce.
może i tak, żyłam w takiej bańce, może przez to, że spędziłam tyle czasu chcąc być akceptowana jako ciemnoskóra Polka i po czasie jakby zrozumiałam, że moja tożsamość nie jest tylko w jednym kraju, jakby nie jest oparta tylko o jedną kulturę, tylko to jest tożsamość tak naprawdę citizen of the world, wielu krajów, mentalność też wielu krajów. I nie wiem, teraz na przykład słucham bardzo dużo afrobeats, czytam o muzyce, czytam o jedzeniu, czytam o wielu rzeczach, tak żeby móc nawet przekazać moim dzieciom pewne rzeczy. I robiąc to, myślę, że to sprawia, że czuję się jeszcze bardziej... Kurczę, jakby ja mam bardzo dużo do zaoferowania z różnych po prostu właśnie takich półek. Kultur i tak półek, dziedzin i to się staje po prostu fajniejsze, bardziej ekscytujące dla mnie. Ostatni raz byłam w Nigerii 3 lata temu i w Nigerii byłam tylko dwa razy tak naprawdę, więc też nie mogę powiedzieć, że znam Nigerię dobrze, ale czytam.
Okay. Przygotowujesz się.
Przygotowuję się, dokładnie. Ostatnio też zaczęłam się uczyć Iwie z Ogi, czyli naszego języka.
Jak on się nazywa?
Iwie.
Iwie.
Iwie. Okay. Bardzo ładnie brzmi.
Tak. Właśnie chciałem podpytać, bo nie doczytałem, czy tam jakby językiem obowiązkowym jest nigeryjski. Nie ma takiego języka. Jest pewnie co? Iwie i angielski siłą rzeczy?
Nie. Angielski jest językiem urzędowym.
Okay.
Mamy coś takiego jak Pidgin English i to jest jakby taka gwara, że tak powiem. To jest taki dialekt.
Pidgin
English, czyli to jest... Na przykład jak Nigeryjczycy siebie widzą, jak się witają, to od razu jest jak how far, czyli jakby jak tam i tak dalej, więc jakby są pewne rzeczy, które są po prostu zmienione i brzmią totalnie inaczej, ale to jest tak naprawdę pochodzi trochę z angielskiego, z innych kolonii też, więc to jest powiedzmy taki język, taki trochę...
Gołębi angielski.
No i większość Nigeryjczyków się tym posługuje. I są też trzy, cztery plemiona, które są jakby takie główne. I to jest Igbo, Hausa, Yoruba. Trzy chciałem.
Okay. Są trzy.
Trzy takie główne, ale tak naprawdę jest tego też znacznie więcej, bo ja na przykład w ogóle nie jestem z tych części. No i każda część ma swój język, którym się posługuje, ale mimo wszystko jakby cała Nigeria posługuje się językiem angielskim.
Bo twoi rodzice przyjechali tutaj z Nigerii na studia i tak im się tutaj po prostu zostało. Zawsze mi się przypomina na to konto historia obecnego prezydenta Malawi, tudzież Malawi, który również przyjechał do Polski na studia i został później prezydentem Malawi właśnie. I czasami, już chyba skończyła się jego kadencja, ale za czasów prezydentury wpadał tutaj czasem do Polski. Mieliśmy takie dobre z tym krajem stosunki, także to taka ciekawostka. Funny fact. No dobrze, to o top model jeszcze? Chciałem tak globalnie już zapytać, czy nie żałujesz, czy dobrze ci tam było i gdyby nie top model i nie modeling, to co by dzisiaj robiła Ozzy Ugonoch? Czy dobrze wymawiam twoje nazwisko w ogóle?
Nie do końca.
A to popraw mnie.
Godzina 12.
Po godzinie rozmów już myślałem, że się zaprzyjaźniliśmy, a tu taki, no dobra, dawaj. Ja jestem otwarty, w ogóle wiesz, uczę się całe życie.
Ale nie, po prostu ha jest nie ma.
A,
więc
Ugono.
Ugono, tak.
Okej. Dobrze, zadam to pytanie jeszcze raz w takim razie.
Ale nieźle.
Nie, okej. Okay. No właśnie, jak w ogóle podsumowujesz sobie tę przygodę dawno, dawno temu? Jak ona ci bardzo zdefiniowała to życie, to wiemy. Bo jeszcze chciałem dodać, nie wiem Mateo, czy wiesz, że u nas przy stole, poza tym, że w zwyciężczyni top model, to siedzi także wygrana konkursu Miss.
Tak, Tak, tak.
Miss, to było w Irlandii jeszcze zdobyłaś ten tytuł, prawda?
Miss Africa?
Miss tak. Africa, Ireland.
W Irlandii.
Okej. No. To może najpierw to. Czy to spowodowało i zdefiniowało, że potem się odważyłaś na udział w Top Model? Miałaś już jakieś doświadczenia z tego konkursu, które się tam wtedy przydały?
Myślę, tak, że tak. Tak. Najpierw w ogóle poszłam do pierwszego konkursu piękności, czyli Miss Supranational. Tego nie wygrałam, ale to było fajne doświadczenie. Okay. Potem stwierdziłam, że dobra, spróbuję jeszcze raz, bo chciałabym coś wygrać. I poszłam drugi raz. I wtedy wygrałam Miss Africa Ireland. I to było w 2012 roku. I myślę, że właśnie takie malutkie rzeczy dają nam trochę takiej właśnie pewności siebie, albo taką walidację jakby do... Bo mówię, że czasami mamy takie swoje szufladki w głowie. Szuflady właśnie walidacji, takiego poczucia wartości i tak dalej, że różne sytuacje po prostu pomagają nam to potwierdzić. Nie wyjaśniłam tego dobrze, ale chodzi mi, dobra, miałam swoją szufladkę powiedzmy w swojej głowie, wiedząc, że już coś tam zrobiłam, kiedyś coś osiągnęłam, to mogę wyjąć tak, tą pewność siebie z tej szufladki w momencie, kiedy nie jestem pewna, czy jestem w stanie poradzić sobie z inną sytuacją.
Czyli jakby weryfikacja, tak, po prostu musisz się gdzieś zweryfikować.
Jakie trudne to było.
Dobra, ale mamy to, słuchaj, podsumowałem, SketchUp jakby done.
Dobra, to właśnie...
Temu służył ten konkurs i, tak, temu, i to ci zrobiła ta wygrana. I też cię ośmieliła pewnie na udział później w Top Model. I teraz do brzegu, do pytania, że tak powiem, głównego. No jak z perspektywy czasu uważasz, jak bardzo ci się to przysłużyło? No bo zgaduję, że nie żałujesz, bo to też wiele rzeczy ci pootwierało. Nie wiem, czy chodziłaś na jakichś dużych międzynarodowych pokazach, bo tego nie sprawdziłem, ale na kilku cię w Polsce widziałem. Nawet spotykaliśmy się, nie wiem, MMC, etc. Teraz robiłaś tych pokazów trochę. No i co, super, że to się wydarzyło?
Tak, ja zawsze. Zdecydowanie. Tak, zawsze będę mówić, że to było fajne doświadczenie. Jakby jestem bardzo wdzięczna za to. To zaczęło moją całą karierę, ale przy tym wszystkim spełniłam pewne marzenia, które chciałam spełnić w tamtym momencie. Kurczę, niczego nie żałuję. Nie żałuję tego, że wygrałam. Na pewno nie tego.
Tego ciężko żałować. Mateo chciałby powiedzieć to samo w przypadku Perfect Picture, ale nie daliście mu tej szansy. TVN, patrzymy na was. We're watching you.
Tak, a Mateo... Może kiedyś.
Może w kolejnej edycji ustaliliśmy All Stars.
All Stars, tak.
A w ilu teraz byłeś w programach?
Dwa. Masterchef i Perfect Picture. No.
Tak, chciałam, że powiesz, że trzy.
A chyba nie, coś dobra. Więcej. Nie, może no nie. A powiedz jeszcze na finał, bo tak sobie myślałem o twoim bracie Izu. On się pojawił w Tańcu z Gwiazdami, a na ciebie jakoś ten format właśnie jeszcze nie dotknął. Także kiedy zobaczymy Osi Ugo No w Tańcu z Gwiazdami.
No bo też macie to poczucie rytmu, dokładnie. Nie? Tak cały czas tańczysz, te tańce, nie? Dobre ruchy.
Macie to poczucie rytmu. Te ruchy.
Takie bailando.
Co, ja już widzę, nie mam pomysłu, jakbyś wypadła we wszystkich kolejnych odcinkach, ale myślę, że w tym tańcu freelance na końcu absolutnie słuchaj jakieś takie nigeryjskie inspiracje i twerk.
Chciałabym.
Jeszcze ta cała kostumografia. Nie?
Do Afrobeats, my goodness, chciałabym coś takiego zrobić, naprawdę. Jakby teraz Afrobeats króluje, w ogóle Afrobeats i Amapiano. Afrobeats jest część jakby zachodnia Afryka, czyli jakby Nigeria, Ghana i tak dalej. I jest teraz bardzo mocno spopularyzowana i widzę, że nawet wchodzi w polski rynek, że coraz więcej się tego słyszy. Nawet nie wiem, czy jakby znacie takie kawałki, ale nie wiem, na przykład rzeczy typu Emiliana, CK i tak dalej, to na TikToku cały czas puszczają, więc ja jestem podekscytowana tą zmianą. Ja
gdyby przyszło pytanie. Zaproszenie, to byś zaakceptowała?
Właśnie. A no tak, bo nie odpowiedziałam na to pytanie. Tak, myślę, że tak. Potraktowałabym to jako kolejne wyzwanie. Na pewno bym spróbowała.
Fajnie.
A ty?
Ja też, bardzo chętnie. No. Ja potańczyć.
No właśnie, chciałam się zapytać ciebie.
Potańczyć chętnie, no bardzo...
Nie widziałem, czy jak tańczysz.
Dramatycznie, ale do poprawienia. To jest wyzwanie.
I najważniejsze, żeby nie odpaść w pierwszym odcinku.
To jest najważniejsze. Tak, nie, no wiesz, ja zawsze się pasjonowałem tańcami, baletami jako widz bardziej. I podoba mi się to, czyli gdyby przyszła kiedyś propozycja, to bym chętnie zaakceptował.
Nie jeśli, tylko kiedy przyjdzie.
Kiedy to na pewno.
Tak. Już mamy dwoje uczestników.
Może w tej samej edycji.
Ale wiesz, I'm competitive, okay?
I'm too.
you know it.
Proszę Państwa, rozstrzygniemy ten dylemat już tutaj jakby poza kamerami, żeby nam się udało miło pożegnać. Dlatego Osi na finał i na deser, bo to nowy kawałek naszej, bo skończyliśmy z pytaniami,
tak,
prawda? Także dziękujemy Ci bardzo i teraz masz szansę się na nas odgryźć, bo masz prawo do jednego pytania do prowadzących. To samo albo po jednym na głowę, up to you.
Tylko jednego pytania, tak?
No jakby w sensie po jednym albo wiesz... Chyba, że chcesz przejąć ten podcast, to zmieniamy karty i jedziemy dalej.
Ja, jak jest dzień dobry po Iwiu?
Iwie. Agbera.
Adbera?
Agbero.
Agbera. Mniej więcej. No to będzie kolejna nazwa podcastu.
A w sumie fajnie. Myślę teraz... Jestem nieprzygotowana.
Mhm. Nie, no zapytałaś o tanie z gwiazdami, więc...
Tak, znaczy nie, bo ja w trakcie pytałam, a teraz... Tak. Teraz Oskar, widzisz swoją przyszłość w filmach albo z czymś związanym z filmowo?
O, tak, w ogóle ja mam bardzo śmieszną historię, bo ja już robiłem dużo różnych rzeczy, zanim się spotkaliśmy w tym projekcie, ale byłem między innymi kostiumografem i robiłem kostiumy do filmów.
Co ty gadasz?
Robiłem kostiumy do filmów, także pozdrawiam Ogi, może kiedyś coś razem.
Oj, śmiesznie.
Robiłem kostiumy do takich produkcji wojennych, nomen omen. Tak, natomiast bardzo się jaram filmem od lat, już chyba przeliczyłem to ostatnio 20 kilku oglądam Oscary, więc co roku mam wyciętą noc i w ogóle wiesz, na bieżąco. Natomiast no pewnie w filmie pracował nie będę, chociaż mam obiecaną jedną rolę trzecioplanową w jednej produkcji, więc tam mnie pewnie zobaczycie, ale uwielbiam rozmawiać o filmach, więc może to jest pomysł na jakąś rubrykę, na jakiś kolejny podcast. Na pewno kino jest i było i będzie obecne w moim życiu. Tak. Zresztą to imię nie przypadkowe, a skąd się wzięło, to Państwu i Tobie opowiem kiedyś.
Fajnie.
A masz gadane.
No mogę poprowadzić też galę oscarową, jakby Jimmy Kimmel się kiedyś nie zgodził.
Gala oscarowa.
Dokładnie. A czy ty, Mateo, wiąże swoją przyszłość z kinem, powiedzmy, bo to też
no, ja
jest
ciekawe. Ja wiesz, kostiumy to kąpielowe zakładam.
Okay.
Nie no, kto wie, może w jakimś serialu coś po aktorskiemu zrobić z jakimś włoskim vibe'em. Teraz widzę, że dużo produkcji, zwłaszcza na Netflixie, pojawia się z włoskimi bohaterami. To może też na mnie pora.
Może tak. A ja cię tam ubiorę w te kostiumy kąpielowe i w ogóle mamy deal.
Nie, bo ciebie chciałam o coś innego zapytać. Ale dobra, i tak ty mu zadałeś pytanie. Chciałam się zapytać o to, w jakim języku śnisz.
O kurczę. Po włosku.
Po włosku.
Po włosku. Śni, jak myślę o snach, to po włosku śnię. No, zdecydowanie. Ale jak myślę i rozmawiam... To mi się miesza kompletnie. Właśnie czasem myślę po włosku, czasem po polsku, w zależności od kontekstu. Na przykład teraz, no to jak rozmawiam z wami, no to jak najbardziej po polsku myślę.
Mm. A jak nie możesz znaleźć jakiegoś słowa, to wtedy szukasz w innych językach.
No to się switchuje, tak. Jak.
Okay. A na przykład jak powiesz komuś, że go kochasz, to jakby najmocniejsze emocjonalnie przywiązanie masz jakby w którym języku?
Chyba bym powiedział po włosku chyba. Tak, po włosku. No.
Zresztą po włosku nie brzmi to ładniej? Proszę, zaprezentuj Mateo.
Ti amo.
And that's the answer. That's the answer.
No dobrze, moi drodzy.
Dziękujemy.
Dziękujemy ci, Osi. My z Oskarem się widzimy w kolejnym odcinku. Nie wiemy, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Ciao.
Ciao.